Amen.
W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Amen.
Wszystkim radiosłuchaczom, całej rodzinie Radia Maria dziękujemy za dar wspólnej modlitwy różańcowej.
Minęła godzina 13. Tu Radio Maryja.
Wiadomości rozpoczynamy od informacji z Watykanu. O wkładzie franciszkanów i dominikanów w odnowę Kościoła XIII wieku oraz o umiejętności odpowiedzi na wyzwania czasów przypomniał Benedykt XVI podczas dzisiejszej audiencji ogólnej w Watykanie. Sposób życia założycieli zakonów świętego Franciszka i świętego Dominika pozwolił na stopniowe położenie kresu ruchom o niezgodnej z wiarą katolicką doktrynie. Papież zaapelował również o ludzkiej solidarności z ofiarami tragicznego trzęsienia ziemi na Haiti, aby wszystkim tym, którzy są w potrzebie i cierpieniu, nie zabrakło konkretnej i faktycznej pomocy wspólnoty międzynarodowej. W auli Pawła VI zgromadziło się około 9 tysięcy wiernych, zwracając się do Polaków, w gronie których byli także biskup łowicki Andrzej Dziuba oraz biskup polowy Wojska Polskiego Tadeusz Płoski. Ojciec Święty powiedział:
witam serdecznie uczestniczących w tej audiencji Polaków, siostry i bracia. W okresie zwykłym rozpoczętym w liturgii, kontynuując idę roku kapłańskiego, wasze szczególnie modlitwy polecam wszystkich kapłanów. Biorąc udział w wieczniej Eucharystii, upraszajcie moralną doskonałość ich życia i wierność apostolskiej posłucy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Polskie MSZ nie ma w tej chwili żadnych potwierdzonych informacji, czy wśród poszkodowanych w wyniku trzęsienia ziemi na Haiti są Polacy, powiedział rzecznik MSZ Piotr Paszkowski. Jak podkreślił, polskie placówki dyplomatyczne podjęły w tym celu wszystkie niezbędne działania. Rzecznik MSZ wyraził nadzieję, że w przeciągu najbliższych godzin informacje o Polakach przebywających na Haiti spłyną do resortu. Wczoraj Haiti nawiedziło trzęsienie ziemi o sile 7 stopni, to najsilniejszy wstrząs w tym regionie od ponad 200 lat. Jak ocenia Międzynarodowa Federacja Czerwonego Krzyża, silne trzęsienie ziemi dotknęło do 3 miliona ludzi. Na uzyskanie jasnego obrazu skali zniszczeń trzeba od 24 do 48 godzin. Z pomocą dla Haiti ruszyły międzynarodowe organizacje pomocowe wraz z Czerwonym Krzyżem. Liczba ludności Haiti liczy około 10 milionów. Skarb Państwa nie nabył nieruchomości nad Jeziorem Krzywym w Olsztynie po wyjeździe rodziny Bolewskich na stałe do Niemiec, co oznacza, że Jan Józef Bolewski jako spadkobierca może ubiegać się o zwrot ziemi. Tak orzekł dziś Sąd Okręgowy w Olsztynie, wyrok nie jest prawomocny. Jan Józef Bolewski chce odzyskać ojcowiznę, czyli 25 hektarów, na których obecnie znajduje się m.in. prywatna posiadłość. Mężczyzna ma podwójne obywatelstwo polskie i niemieckie. Sprawa Bolewskiego jest kolejna na Warmii i Mazurach dotyczącą próby odzyskania przez spadkobierców ziemi pozostawionej przez tzw. późnych przesiedleńców, którzy wyjechali na stałe do Niemiec. Natomiast pierwszą, dotyczącą tak atrakcyjnego terenu w mieście nad największym w Olsztynie jeziorem. Sąd ustalił, że nie zostały spełnione przesłanki z ustawy, tak by nieruchomość mógł nabyć Skarb Państwa, jak wyjaśnił ojciec Powoda, ale także on sam, nigdy nie utracili obywatelstwa polskiego. Sąd podkreślił również, że nie została spełniona także druga przesłanka, w myśl której Skarb Państwa mógł przejąć nieruchomości po wyjeździe Bolewskich. Chodzi o to, że nieruchomość ta należała do Bolewskiego od 1949 roku, a zgodnie z prawem utrata nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa dotyczy osób, które zachowały ją przed 1945. Dziś dowiemy się, jak przebiegały toczące się od wczoraj do wczoraj w Moskwie negocjacje PGNiG i Gazpromu Eksport w sprawie dostaw gazu do Polski, podaje informacyjna agencja radiowa. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo reprezentują w Rosji prezes zarządu Michał Szubski, wiceprezes do spraw strategii Radosław Dudziński oraz dyrektor Departamentu Pozyskania Gazu Marian Łukaszewicz. Polska i Rosja negocjują umowę gazową już od kilku miesięcy. Dostawy mają być zwiększone do 10 miliardów metrów sześciennych gazu razu rocznie i przedłużono o 15 lat do 2037 roku. Pomysł zwiększenia dostaw i przedłużenia umowy o kolejne lata krytykują posłowie PiS-u. Jak mówi członek Komisji Finansów Publicznych poseł Aleksandra Natalii Świat, umowa ta uzależni Polskę od Rosji.
Jeżeli w kolejnych latach nie chcemy ponosić konsekwencji przerw dostaw albo też być zmuszeni do akceptowania rozwiązań narzucanych nam przez jednego dostawcę, trzeba dokończyć budowę terminalu i trzeba dokończyć, czy zrealizować, bo ona tak dopiero raczkuje tak naprawdę, i trzeba naprawdę przeprowadzić faktyczną dywersyfikację. Tego nie da się zrobić wówczas, kiedy całe zapotrzebowanie Polski na gaz, zapotrzebowanie, przypominam, określone w strategii i wielkość określona w strategii dzisiejszego rządu, będzie pochodziła z jednego źródła, bo w takiej sytuacji nigdy nie dojdzie do faktycznej dywersyfikacji dostaw.
Były wiceszef ABW Grzegorz Ocieczek powiedział przed komisją śledczą badającą okoliczności śmierci Barbary Blidy, że nigdy nie było sprawy określanej przez media jako sprawa Blidy. Były postępowania dotyczące nieprawidłowości w obronie węglem, dodał. W obrocie węglem. Świadek pracę w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego rozpoczął w 2006 roku, wcześniej m.in. stał na czele prokuratury rejonowej w Katowice Centrum Zachód, która prowadziła sprawę głównego świadka afery węglowej Barbary K., śląskiej Alexis. Posłowie zadają szczegółowe pytania dotyczące śledztwa prowadzonego wtedy w prokuraturze rejonowej. Odnosząc się do swojej obecności, Osieczek na miejscu tragedii w dniu samobójstwa Blidy 25 kwietnia 2007 roku powiedział, że na Śląsku był wówczas w związku z wyjazdem na pogrzeb. Wyjaśnił, że na miejscu odebrał informacje od funkcjonariuszy i zasugerował, że wskazana byłaby pomoc psychologiczna dla rodziny Blidy i funkcjonariuszy. Na zakończenie pozostała prognoza pogody. Dziś w północnej i północno-wschodniej części kraju przejaśnienia i rozpogodzenia. Na pozostałym obszarze pochmurno z przejaśnieniami, okresami słabe opady śniegu, miejscami możliwe słabe opady marznącej mrzawki. Na termometrach od minus 7 stopni na Suwalszczyźnie i Podlasiu, około minus 2 stopni w centrum, na zachodzie i południu kraju, do minus 1 stopnia miejscami na wybrzeżu. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunku wschodniego. Ciśnienie dziś w południe w Warszawie wyniesie 1006 hektopaskali i będzie rosnąć. Informacją o pogodzie 7,5 minuty po godzinie 13 zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja.
Dzisiaj już dziękujemy za gościnę w Państwa domach. Życząc dobrego dnia, kłaniają się Państwu realizująca program Kasia i przy mikrofonie Małgorzata.
Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej.
Reżim tuczy się kosztem Kościoła. Wietnamscy biskupi zaproponowali komunistycznym przywódcom nowe podejście do nabrzmiałych od dawna problemów dotyczących własności ziemi kościelnej, wzywając, aby przy rozwiązywaniu kwestii spornych, zamiast prześladować katolików, rząd wkroczył na drogę uczciwego dialogu. Czytam w naszym dzienniku. Władze decydują o tym, kto może być księdzem, a kto nie. Jakie seminaria będą działać, a które zostaną zamknięte. Komuniści boją się dosłownie wszystkich. Dla naszego dziennika Lan Nguyen, dziennikarka wietnamskiego portalu katolickiego Vietcatholic.net. Wśród 107 osób powołanych przez ministra finansów Jacka Rostowskiego na stanowiska naczelników urzędów skarbowych znalazły się takie, które pełniły te funkcje za rządów Leszka Millera. Nominacji nie otrzymało 11 kandydatów, w tym zajmujący te stanowiska za rządów Prawa i Sprawiedliwości, mimo że zostali pozytywnie zweryfikowani przez resort. BAT Rostowskiego. Czytam w naszym dzienniku. Propozycje zmian w systemie emerytalnym w gronie ekspertów uzyskały całą gamę opinii. Komu lepiej zaufać? Skok na OFE. Czytam w naszym dzienniku. Aborcja i doustne środki antykoncepcyjne kilkakrotnie zwiększają ryzyko zachorowania na złośliwego raka piersi. To wyniki najnowszych badań przeprowadzonych przez amerykańskich naukowców z Seattle. Łykasz? Chorujesz. Materiały Instytutu Pamięci Narodowej skrywają wstrząsającą prawdę o tym, jak w PRL komuniści z MSW mogli zablokować nominację doktorską czy profesorską za pośrednictwem komitetów PZPR. Kariera naukowa ręcznie sterowana, pisze w dzisiejszym naszym dzienniku profesor Piotr Jaroszyński.
Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej.
Warto kształcić się przez całe życie. O studiach podyplomowych z zasad wykorzystania funduszy unijnych oraz polityki ochrony środowiska kompensacji przyrodniczej, a także o kursach komputerowych, pilotów pielgrzymek i wycieczek krajowych oraz zagranicznych, a także o akademickich spotkaniach z mistrzami w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej będziemy mówili podczas środowych rozmów niedokończonych w Radiu Maryja. Początek o godzinie 21.40. Zapraszamy.
Dziesięć minut po 13. Drodzy słuchacze, audycja aktualności dnia to stały punkt programu Radia Maryja. Zapraszamy codziennie od poniedziałku do soboty o godzinie 13.10 i po godzinie 16.00 oraz na powtórkę tej audycji w programie nocnym o 4.10, a w sobotę o 3.35. Aktualności dnia to prawdziwa i bieżąca analiza wydarzeń w Polsce i na świecie. Wysłuchaj, przemyśl, przekaż innym.
Ojciec Dariusz przed mikrofonem, witam Państwa serdecznie i zapraszam na dzisiejsze wydanie Aktualności Dnia. Naszym pierwszym gościem jest ojciec Janusz Dyrek z Rzymu, bo tam dzisiaj audiencja generalna Ojca Świętego. Witam serdecznie, ojcze.
Witam bardzo gorąco. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Pozdrawiam ojca, który prowadzi audycję Aktualności Dnia, ojca Dariusza, także wszystkich słuchaczy rodziny Radia Maryja. Dzisiaj właśnie tradycyjnie w każdą środę odbyła się audiencja generalna Ojca Świętego Benedykta XVI. Jeśli chodzi o pielgrzymów, no to jak zawsze byli obecni prawie przedstawiciele całego świata, wszystkich kontynentów, czy nawet grup językowych. Jeśli chodzi o naszych rodaków, to były takie mniejsze grupy pielgrzymów indywidualnych, którzy zostali przywitani, wymienieni, a wśród nich oczywiście byli księża biskupi, ksiądz biskup Andrzej Dziuba, pasterz diecezji łowickiej, także ksiądz biskup generał Tadeusz Płoski, biskup polowy Wojska Polskiego. W swojej katechezie dzisiaj Ojciec Święty wskazał na wielką rolę, czy upamiętnił postaci wielkich świętych, nazwał ich reformatorami Kościoła i autentycznymi świadkami Chrystusa, a także Jego Ewangelii. I właśnie tymi świętymi, o których dzisiaj mówił, byli święty Franciszek i święty Dominik, jak podkreślał Ojciec Święty, wielcy założyciele dwóch wielkich XIII-wiecznych zakonów żebraczych. Braci mniejszych, czyli zwanych franciszkanami, i zakonu kaznodziejskiego, znanych jako dominikanie. Mówił dalej Ojciec Święty w swojej katechezie, że właśnie idea życia ubogiego, a także rozpowszechnienie Słowa Bożego oraz szczególne naśladowanie Chrystusa w życiu codziennym znalazły właśnie w tamtym czasie ogromny, wielki oddźwięk, przyciągając do tych wspólnot zakonnych rzesze nowych członków. A także zauważył Ojciec Święty, inspirując swoiste apostolstwo wśród świeckich, to właśnie był tak zwany trzeci zakon i to apostolstwo również dotykało heretyków i pogan. ta właśnie gorliwość życia religijnego, mówił Ojciec Święty, braci i franciszkanów, i dominikanów, otwartość na ludzkie problemy, okazywana potrzebującym pomoc, a także wielka duszpasterska troska karmiły wiernych nową energią, nową siłą duchową, duchowym entuzjazmem. I właśnie nowy styl życia zakonnego, mówił Ojciec Święty, był szczególnie doceniany wtedy i też honorowany przez ówczesnych papieży, a byli nimi Innocenty III oraz Honoriusz III. I właśnie ten szczególny rodzaj życia, wtedy rozpoczęty, przedstawiany w oparciu o ubóstwo szczególne i naśladowanie Chrystusa, również został przeniesiony do stylu, do stanu życia ludzi świeckich, do wspólnot, do rodzin i, tak jak już wspomniałem wcześniej, zaowocował w życiu świeckich nową strukturą trzeciego zakonu. Mówiąc dalej o tych dwóch świętych, o świętym Franciszku i Dominiku, Benedykt XVI podkreślił, że odegrali oni główną rolę w zdumiewającym rozkwicie w szkół, a także życiu uniwersyteckim. Okazali się wspaniałymi świadkami oraz nauczycielami wiary. No i na końcu katechezy było takie swoiste właśnie życzenie, swoiste zachęcenie, że niech proponowany przez nich, przez świętego Franciszka i Dominika, styl życia będzie wyzwaniem także i dla nas. To tyle w skrócie, czego dotyczyła dzisiejsza katecheza, a teraz posłuchajmy słów Ojca Świętego do nas skierowanych.
Witam serdecznie uczestniczących w tej audiencji Polaków, siostry i bracia, w okresie zwykłym rozpoczętym w liturgii, kontynuując idę roku kapłańskiego, wasze szczególnie modlitwy polecam wszystkich kapłanów. Biorąc udział w wiecznej Eucharystii, upraszajcie moralną doskonałość ich życia i wierność apostolskiej posłucy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
No to właśnie były słowa Ojca Świętego, które skierował do nas w języku polskim, jak to zawsze czyni, zawsze te kilka zdań nas bardzo cieszy, bardzo raduje i zawsze takim napawa nadzieją, że właśnie Ojciec Święty zauważa także obecnych, czy na placu, czy także poprzez media nas, Polaków. To tyle, jeśli chodzi o dzisiejsze spotkanie, audiencję, która się zakończyła i czekamy teraz pewnie na następną, w następną środę, na następne spotkanie z Ojcem Świętym. Proszę Ojca.
Dziękuję bardzo za tę relację. Świątecznie jeszcze, bo w Polsce do 2 lutego u Was już okres Bożego Narodzenia się zakończył zwyczajowo, a u nas jeszcze trwa, zatem świątecznie pozdrawiamy.
Bóg zapłać, dziękuję bardzo. No właśnie, u nas, że no w Italii, jakoś tak rzeczywiście kończy się on wraz z liturgią, która wprowadza nas w okres zwykły, no ale wiadomo, że ta nasza tradycja jest bardzo piękna i my w naszych tutaj, w naszej sanktuarium w czasie polskich nabożeństw śpiewamy dalej kolędy do 2 lutego, także w ten sposób mamy łączność także i z naszą ojczyzną. Gorąco pozdrawiamy i w imieniu wszystkich ojców i życzymy wszelkich też łask Bożych na te wszystkie dni. I życzymy, nie wiem, o pogodzie nie będziemy mówić, ale w Rzymie dzisiaj na pociechę powiem, że leje. Chociaż nie jest zimno, nie ma mrozu, ale brzydka pogoda, pada deszcz. Mimo wszystko nasze serca są gorące i dzięki temu, że jest Radio Maryja, możemy się łączyć, informować i także uczyć się nawzajem.
A u nas jak to w styczniu jest zima. Bardzo dziękuję, Ojcze.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Z Rzymu mówił ojciec Janusz Dyrek. W Radiu Maryja trwają aktualności dnia. Naszym kolejnym gościem jest pani poseł Beata Kempa z Prawa i Sprawiedliwości, członek Sejmowej Komisji Śledczej, Hazardowej Komisji Śledczej. Witam serdecznie pani poseł.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
Kolejny dzień przesłuchań wczoraj zeznawał Jacek Kapica, wiceminister finansów, dzisiaj ministrowie finansów Rostowski i Zyta Gilowska, między innymi. Co ustaliliście w Komisji Śledczej przez te dwa dni przesłuchań?
No cóż, myślę, że przede wszystkim pokazało dzisiejsze i wczorajsze przesłuchania pokazały, że jednak proces legislacyjny, że doszło do pewnych już teraz, odnosimy wrażenie, nieprawidłowości w procesie legislacyjnym. Znaczy może konkretnie ta nieprawidłowość już dzisiaj wiemy polegała na nadmiernym przedłużaniu tego procesu, prawda? Teraz będziemy dochodzić, kto mógł wpływać na to nadmierne przedłużanie tego procesu, które niestety skutkowało brakiem wpływu do budżetu państwa. Wczorajszy dzień jeszcze pokazał kwestię notatki pana Kapicy, no, której wiarygodność będziemy chcieli potwierdzić, dotyczącej rozmowy z panem Chlebowskim na temat kwestii związanych z zamieszaniem wokół, między innymi z zamieszaniem wokół ustawy hazardowej z sierpnia 2008 roku.
Według tej notatki, pani poseł, według tej notatki Zbigniew Chlebowski miał tłumaczyć się ministrowi Kapicy z tego jego zaangażowania w ustawę, w proces legislacyjny, a działo się to właściwie dzień po spotkaniu premiera.
Dzień po spotkaniu pana premiera.
Czyli pytanie, skąd miał taką wiedzę Zbigniew Chlebowski?
Skąd miał taką wiedzę? I to jest podstawowe pytanie, jakby już pewne elementy zaczynają nam się składać w całość. Jeśli na to nałożymy również materiał niejawny, to wtedy będziemy mogli już dokładnie w raporcie powiedzieć, jakie są nasze przemyślenia. Ja chcę powiedzieć jeszcze dzisiaj o jednej takiej rzeczy, którą zauważyłam po z kolei przesłuchaniu z panem ministrem, pana ministra Rostowskiego, no, że jednak odnoszę wrażenie, że pan minister Rostowski miał kłopot z kierowaniem ministerstwem w ten sposób, a może egzekwowaniem od swoich podwładnych pewnych kwestii związanych z, właśnie z procedowaniem, z przyjmowaniem sprawnym, ale oczywiście też bardzo porządnym ustaw. No dzisiaj pan minister Rostowski raczej nie wykazał się jakąś wielką wiedzą i znajomością na ten temat. Mało tego, zapytałam go dzisiaj o to, czy aby w ogóle premier miał do niego zaufanie, dlatego że okazuje się, że pan minister Boni poza ministrem Rostowskim, bo nic o tym minister Rostowski nie wiedział, poza ministrem Rostowskim wydaje polecenie przygotowania analiz założeń do ustawy, tak, czy powiedzmy założeń ustawy do nowej ustawy hazardowej panu Kapicy, a o tym nie jest informowany minister Rostowski ani przez pana Kapicę, ani przez pana Boniego, ba nawet nie jest informowany przez pana premiera. Jak zapytałam pana Rostowskiego, czy raczył w ogóle zapytać pana Kapicę, w jakim kierunku mają iść, tak, przecież jest ministrem konstytucyjnym, który jest gospodarzem tej ustawy, prawda? No nie, nawet o to pana Kapicę nie zapytał i wciąż tłumaczył to tym, że ma duże zaufanie do pracowników i traktuje ich na zasadzie zespołu, czy takiej bardziej, prawda, zespołowej niż na zasadzie wymagania czy dyscyplinowania. No jest to, że tak powiem, obraz tego rządu, gdzie możemy odnieść wrażenie, że to jakby no, każdy sobie rzepkę skrobał. A druga kwestia to jest kwestia obiegu korespondencji. No to jest niezwykle ważne, prawda? Czyli ta notatka, która pytanie, czy była gdzieś zarejestrowana, czy też nie była zarejestrowana i jak te kwestie wyglądały, o wywiadu udzielam, już koniec, tak już chciałem. Halo?
Tak, pani poseł, jeżeli mogę jeszcze pytanie. Bartosz Arłukowicz powiedział, że powinny ujrzeć światło dzienne bilingi Donalda Tuska, więc już nie tylko Grzegorza Schetyny, o co pani wnioskowała, ale także Donalda Tuska. Czy
tak,
może dojść do tego?
Ja myślę, że powinny ujrzeć światło dzienne, to znaczy przede wszystkim połączenia, tak, pomiędzy różnymi panami.
No i także książka Wejść i wyjść do kancelarii premiera.
Dokładnie, ta książka również powinna mieć ujrzeć światło dzienne i powinniśmy w tej materii dokonać pewnej jawności. Moim zdaniem nawet stenogramy powinny być upublicznione. Nic nie stoi na przeszkodzie. Bezpieczeństwo państwa polskiego moim zdaniem też nie powinno na tym absolutnie ucierpieć. Powinna być pełna, stuprocentowa jawność.
A jak jeszcze, tak? Pani poseł, ocenia pani tę informację, czy skomentuje pani informację Rzeczpospolitej o tym, że 44-letni ostatni Robert Kiliański, który rzeszowską okręgówką kieruje od 8 miesięcy, miał awansować na prokuratury apelacyjnej, zachowując dotychczasowe stanowisko. Rzeszowcy śledczy nie mają wątpliwości, że taki awans miał być nagrodą za sprawę byłego już szefa CBA, tak pisze Rzeczpospolita.
No cóż, rzeczywiście na pewno tą sprawę trzeba zbadać. Mam nadzieję, że na temat w ogóle generalnie awansów i prokuratury ja już od pewnego czasu jakby trudno się wypowiadać i jeśli miałoby być tak, jak mówią ci śledczy, czy jeśli by tak miało być, no to rzeczywiście byłby to kolejny przejaw kompletnej już pychy i buty. Natomiast jak jest naprawdę, trzeba to zbadać i moim zdaniem ta kwestia jest też kwestią do zbadania ewentualnie, no myślę również przez komisję śledczą.
W najbliższym czasie kto staje przed komisją, pani poseł?
No bo dzisiaj jeszcze pani Zyta Gilowska, a później również posłowie, którzy wprowadzili tę ustawę w ramach procesu legislacyjnego w Sejmie, ale w przyszłym tygodniu ważne przesłuchania, mianowicie przesłuchanie pana Mariusza Kamińskiego i pana Cichockiego, a później pana Chlewowskiego.
Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również. Dziękuję.
Naszym gościem była pani poseł Beata Kempa z Prawa i Sprawiedliwości, członek Sejmowej Komisji Hazardowej, która już teraz wraca ponownie na obrady tejże komisji. Aktualności dnia w Radiu Maryja. Nasz kolejny gość, pan profesor Mirosław Piotrowski, poseł do Parlamentu Europejskiego. Witam, panie pośle.
Szczęść Boże, witam serdecznie ojca i wszystkich radiosłuchaczy.
Panie pośle, polski wymiar sprawiedliwości ma wytłumaczyć się z grzywny, którą nałożono na Jerzego Urbana za obrazę Jana Pawła II, gdy ten umierał. Trybunał w Strasburgu pyta, czy skazanie Urbana nie tłamsi wolności słowa. Przypomnijmy, w sierpniu 2002 roku Urban napisał artykuł pod tytułem Obwoźne Sadomaso, zamieszczony w tygodniku Nie. Tuż przed pielgrzymką papieża do Polski Urban pisał w nim m.in. Choruj z godnością, gasnąc starcza albo kończ waść, wstydu oszczędź. Urban nazwał też papieża m.in. Breżniewem Watykanu, żywym trupem i sędziwym bożkiem. Trybunał żąda wyjaśnień od Polski.
Z tego co się orientuję, również Trybunał zapytuje, czy zostały wykorzystane wszystkie środki i instancje w Polsce, choć do takiego wniosku powinno być to dołączone i Trybunał nie powinien mieć w tej sprawie wątpliwości. Sprawa dotyczy znieważenia papieża sprzed wielu lat i niepogodzony z tym wyrokiem Jerzy Urban odwołał się do Strasburga i po 4 latach, właściwie 5 latach, Trybunał się tym interesuje. Należy sobie zadać pytanie, czy jest to przypadek, bądź też naturalna kolej rzeczy, iż po tylu latach nadeszła kolej na tę sprawę, czy też ktoś specjalnie ją wyciągnął i Trybunałowi podłożył, i wpisywałoby się to w szerszy kontekst walki z Kościołem katolickim i chrześcijaństwem w Europie, bo przypomnę, że niedawno Trybunał wydał skandaliczny wyrok dotyczący, nakazujący zdjęcie krzyża w jednej z włoskich szkół i nałożył karę pieniężną w związku z tym, że jedna z uczennic była narażona na rzekome straty moralne. Należy sobie zadać pytanie wobec tego, czy to autentycznie jest przypadek, kolej rzeczy, czy też celowa polityka i wpisywanie w Trybunału niestety w ramy tejże polityki.
A pana zdaniem co to jest?
Moim zdaniem nie jest to przypadek. Sądzę osobiście, że Trybunał celowo zajmuje się tymi sprawami, a ktoś je mu podsuwa, tak aby wywoływać powoli na arenie międzynarodowej temat związany z religią chrześcijańską, która w perspektywie średnioterminowej ma być zaatakowana. Nie dotyczy to bezpośrednio instytucji Unii Europejskiej, ale na zasadzie analogii można przyjąć, że w niedługim czasie i te instytucje będą zobligowane zajmować się tego typu sprawami. Przypomnę, że polskie sądy, instancji także apelacyjnej, orzekły, że wolność słowa nie jest wartością absolutną i nie można znieważać głowy państw bezkarnie, od tak sobie. Wobec tego tutaj wątpliwości nie ma, ale samo podjęcie tematu uczyni go głośnym nie tylko w Polsce, ale i w Europie.
Panie pośle, ale skąd taka pana zdaniem intensywna walka z Kościołem, z chrześcijaństwem, zwłaszcza z Kościołem katolickim? No chociażby Brytyjska Izba Lordów wznowiła 2 dni temu dyskusję o tym, żeby nałożyć na Kościół katolicki obowiązek przyjmowania do kapłaństwa czynnych homoseksualistów, kobiet i żonatych mężczyzn. Właśnie ta przytoczona przez pana sprawa krzyży. Znamy także przypadki poszczególnych rządów, które walczą z oznakami religijnymi, także rząd premiera Zapatero Hiszpanii, który teraz sprawuje prezydencję w Unii Europejskiej. Skąd ta intensywna nagonka na wyznanie Kościoła katolickiego?
Ja uważam, że to są dopiero pierwsze sygnały, symptomy nagonki, która dopiero ma się pojawić w Europie i w Unii Europejskiej. Tego typu przypadki, o których tutaj ojciec wspomina, mają wysondować z jednej strony opinię publiczną w Europie, a z drugiej przyzwyczaić ją do podejmowania pewnego rodzaju tematów, aby nagonka, o której tu mówimy, dopiero nastąpiła, i sądzę, że jest w fazie przedrefleksyjnej, w jaki sposób ma się ona rozwinąć, ale dla mnie nie ulega wątpliwości, że będą następne kroki i po kuriozalnych orzeczeniach czy Trybunału, czy też podjęciu pewnych spraw, wywoływaniu nawet przez posłów w Parlamencie Europejskim spraw, które nie powinny w ogóle stawać, które są oczywistością dla wielu społeczeństw, staną się nagle sprawą dyskusyjną. Problem, mówiąc wprost, polega na tym, że chrześcijanie są w większości, zarówno w Polsce, jak i w krajach Unii Europejskiej. Wobec tego nie można bezpośrednio zaatakować Kościoła katolickiego czy chrześcijaństwa. Dlatego poszukuje się dróg bądź dogodnych forteli. I te sygnały, o których dziś mówimy, traktuję w taki oto sposób.
Pytanie, panie pośle, dlaczego biurokracja Unii Europejskiej, dlaczego Trybunał w Strasburgu, dlaczego ci, którzy właściwie zostali postawieni na urzędach, bo wiemy, że instytucje unijne poza Parlamentem Europejskim tak naprawdę demokratyczne nie są. Dlaczego z chrześcijaństwem, z katolicyzmem walczą?
W chwili obecnej, w oficjalnej wersji, nie chcą podejmować tego tematu. W kontekście wydarzeń, o których mówimy, w powstrzymywanie się od głosu tak naprawdę świadczy o tym, że sprzyja się tym niebezpiecznym tendencjom, jak chociażby wyrokowi Trybunału w Strasburgu. Chcę przypomnieć, że zaapelowałem w Parlamencie Europejskim o debatę na temat roli i znaczenia wartości chrześcijańskich i symboli chrześcijańskich w Europie i w Unii Europejskiej. Została ona odrzucona. Posłowie włoscy, którzy stworzyli taką mini rezolucję dotyczącą właśnie wartości chrześcijańskich i poszanowania symboli, ta rezolucja została przeniesiona i najprawdopodobniej będzie ona głosowana w przyszłym tygodniu w Strasburgu na wniosek socjalistów, którzy nie chcieli dopuścić, aby w zeszłym roku tę rezolucję głosowano. Dlatego powtarzam, w mojej ocenie dopiero siły socjalistyczne, komunistyczne i lewackie szykują się do frontalnego ataku, a w chwili obecnej wypuszczają tego typu jaskółki, zwiastuny, badają opinię publiczną i chcą się dowiedzieć, jak ta opinia publiczna się zachowa. Powtarzam raz jeszcze, w chwili obecnej stoją pod kątem teoretycznym patrząc na pozycji straconej, gdyż większość stanowią chrześcijanie. Natomiast w praktyce, pragmatyka ich działań dowodzi, że są niezwykle skuteczni. Świadczy to też o pewnych krokach już konkretnych podjętych w celu rozszerzenia Unii, jak chociażby o Turcję, i to całkowicie zmieni oblicze Europy, która była budowana na wartościach, na korzeniu chrześcijańskim.
No właśnie, panie pośle, ja mam wrażenie, że w Parlamencie Europejskim też większość europosłów to są chrześcijanie. Dlaczego chrześcijanie, europosłowie, ci, którzy zostali wybrani do Parlamentu Europejskiego, są tak jacyś bierni, tacy uśpieni, i jeżeli pan mówi, że te siły lewackie mobilizują swoje siły, wypuszczają sygnały, bo chcą stoczyć walkę z chrześcijaństwem, dlaczego chrześcijanie, nie, powiem w cudzysłowie, nie zbroją się?
Powiem wprost, na konferencji przewodniczących, czyli szefów grup politycznych, zaproponowano, aby poddano właśnie pod głosowanie ten mój wniosek na temat debaty o znaczeniu wartości i symboli chrześcijańskich, i doszło do głosowania, i szef frakcji chrześcijańskiej, największej w Parlamencie Europejskim, wstrzymał się od głosu, przez co de facto zablokował decyzję o dyskusji, to świadczy o tym, że w chwili obecnej oni się wstrzymują i są pasywni. Z kolei w tym tygodniu i w następnym przesłuchujemy i będziemy przesłuchiwać kandydatów na komisarzy w Unii Europejskiej. Wczoraj przesłuchiwaliśmy, ja również osobiście zadawałem pytania przyszłemu komisarzowi, kandydatowi na komisarza w Unii Europejskiej, Stefanowi Füle, do spraw rozszerzenia i polityki sąsiedztwa, bo idzie tutaj o rozszerzenie Unii Europejskiej. Zwróciłem mu publicznie uwagę, że wartościami podstawowymi w Europie i w Unii Europejskiej, że jej korzeniami było i jest chrześcijaństwo, i w oparciu o te wartości budowali Unię Europejską właśnie chrześcijańscy demokraci. I w kontekście negocjacji akcesyjnych z Turcją warto zadać pytanie, to też uczyniłem, o znaczenie tychże wartości chrześcijańskich w perspektywie przyjęcia tak dużego kraju, odrębnego kulturowo od Europy i od Unii Europejskiej, czyli od chrześcijaństwa. Zapytałem wprost pana przyszłego komisarza do spraw rozszerzenia i polityki sąsiedztwa, czy uważa w ogóle, że Turcja ma szansę stać się pełnoprawnym członkiem w Unii, a jeśli tak, to żeby podał konkretną datę, i zapytałem, czy nie uważa za wskazane zainicjować ogólnoeuropejską debatę na temat roli i znaczenia chrześcijaństwa w budowaniu Unii Europejskiej. No niestety desygnowany na komisarza kandydat uchylił się od bezpośredniej odpowiedzi, choć miał na nią sporo czasu, jak na warunki parlamentarne. Odwrócił pytanie, twierdząc, że jeśli mnie pan pyta, czy mogę wyobrazić sobie Turcję w Unii Europejskiej, to odpowiadam, że mogę. I na tym zakończył praktycznie swoje swoją odpowiedź. Ani słowem nie odniósł się do ogólnoeuropejskiej, paneuropejskiej debaty na temat wartości chrześcijańskich, wolę w ogóle ich znaczenia w jednoczeniu kontynentu, czyli Europy. To świadczy o tym, że zarówno ci unijni biurokraci, jak nazwał to ojciec, jak i posłowie, bo jego odpowiedź została przyjęta aplauzem, czyli większość w Parlamencie Europejskim posłów, przynajmniej na posiedzeniu wczorajszej komisji, zgadzała się z panem Füle, że nie należy podejmować takiej debaty, bo na to nie odpowiedział, i chętnie powitają Turcję w ramach Unii Europejskiej. Stąd pytanie o aktywność chrześcijan, czy też ich pasywność, czy oni wybierają swoich przedstawicieli do takich ciał jak Parlament Europejski, rządu, który desygnuje później tego typu urzędników, i czy jest to właściwy wybór, czy szyld, którym się posługują te osoby, jest adekwatny do poglądów, które one głoszą.
Czy Jerzy Buzek, który, jeżeli dobrze pamiętam, jest ewangelikiem, czy on ma jakąś możliwość wpłynięcia na pracę Parlamentu Europejskiego, tak by na przykład tego typu debatę sprowokować?
Ja pisemnie zwróciłem się do przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, pana Jerzego Buzka, o to, aby taką debatę zainicjował. Nie otrzymałem jeszcze odpowiedzi, ale zamierzam ponowić ten apel i sądzę, no, w chwili obecnej Jerzy Buzek nie ma wiele do stracenia. Został wybrany na to stanowisko na 2,5 roku i usunięty nie będzie, no chyba że ma jakieś dalsze plany związane z aktywnością na forum Unii Europejskiej, i zainicjowanie tego typu debaty w jego mniemaniu by mu zaszkodziło. Ale trzeba jeszcze poczekać kilka tygodni. Jak powiadam, takie pismo do Jerzego Buzka wcześniej, już w zeszłym roku, skierowałem.
Panie pośle, najbardziej absurdalny temat, najbardziej absurdalna debata, w której pan uczestniczył na forum Parlamentu Europejskiego, czego dotyczyła?
Och, było ich wiele. Ja pamiętam debatę na temat, cytuję dosłownie, rola i znaczenie cyrków w Unii Europejskiej. Dlatego też pytałem, skoro takie debaty mogą mieć miejsce w naszej Izbie, dlaczego nie można dyskutować o wartościach chrześcijańskich? To z zeszłej kadencji. A przed wakacjami jeszcze odbyła się debata pod tytułem Jak przybliżyć przestrzeń kosmiczną do Ziemi? A z takich bardziej technicznych, no to były rezolucje i debaty na temat wycieraczki przednie w ciągnikach rolnych i leśnych i lusterka wsteczne osobno w ciągnikach rolnych i leśnych. Wiele tego typu debat, dziesiątki, setki, a nawet tysiące w Parlamencie Europejskim się odbywa. Stąd też moje zdumienie i pytanie, dlaczego debata na temat podstaw tworzenia związków między państwami, u którego korzeniem było chrześcijaństwo, nie może w tej chwili się odbyć. Dlatego wracam do pierwszego ojca pytania. Twierdzę, że ta pasywność wynika ze sprzyjania, niestety, środowiskom socjalistycznym i liberalnym.
I to jest dopiero cyrk, ale cyrk żałosny, który może doprowadzić do utraty tożsamości przez chrześcijańską Europę. Bardzo dziękuję, panie pośle, za rozmowę.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie ojca i wszystkich radiosłuchaczy.
Dziękuję, z Bogiem.
Szczęść Boże.
Naszym gościem był pan poseł Mirosław Piotrowski, poseł do Parlamentu Europejskiego. Aktualności dnia w Radiu Maryja. Kolejny gość, pan profesor Józef Szaniawski. Witam serdecznie, panie profesorze.
Szczęść Boże Ojcze, szczęść Boże naszym słuchaczom.
Panie profesorze, pan był więźniem politycznym PRL-u. Pojawiła się informacja na stronach internetowych Trybunału Sprawiedliwości Praw Człowieka w Strasburgu. Otóż polski wymiar sprawiedliwości musi wytłumaczyć się z grzywny, którą nałożono na Jerzego Urbana za obrazę Jana Pawła II. Trybunał w Strasburgu pyta, czy skazanie Urbana nie tłamsi wolności słowa. Przypomnijmy, w sierpniu 2002 roku Urban napisał artykuł Obwoźne Sado Maso, zamieszczony w Nie, tuż przed pielgrzymką papieża do Polski. Tam znalazły się słowa między innymi choruj z godnością, gasnący starcze albo kończwaść. Wstydu oszczędź. Urban nazywał też papieża Breżniewem Watykanu, żywym trupem i sędziwym bożkiem. Jak pan to czyta, jako historyk, jako politolog, jako więzień polityczny, jako człowiek, jako katolik, co pan myśli?
Zacznę może od tego, że w stanie wojennym Jerzy Urban był ministrem rządu, właściwie hunty stanu wojennego. Ten rząd był pozornie tylko suwerenny. Ten rząd był całkowicie uzależniony od Moskwy i w imię sowieckiej, moskiewskiej racji stanu rządził Polską na czele z premierem Wojciechem Jaruzelskim i w skład tego rządu wchodził jako minister, rzecznik rządu Jerzy Urban. Już tylko to daje wiele do myślenia. W stanie wojennym Jerzy Urban specjalizował się w tym, żeby kopać leżących, między innymi ludzi skazanych przez straszne sądy stanu wojennego. Między innymi opluwał skazanego na karę śmierci pułkownika Ryszarda Kuchlińskiego, a także mnie, kiedy siedziałem w więzieniu i kiedy nie mogłem się bronić. To było kopanie leżącego. Przypomnę, że najbardziej haniebne, ale już zupełnie haniebne opluwanie to było kalumnie i podłe oszczerstwa pod adresem księdza Jerzego Popiełuszki, wszystko w wykonaniu Jerzego Urbana, który korzystał z monopolu, jakim była komunistyczna cenzura totalitarnego państwa, jakim była Polska Rzeczpospolita Ludowa, bo on nie dość, że opluwał przeciwników, to miał pewność, że oni mu na to opluwanie odpowiedzą. Nie jest przypadkiem, że był nazywany Goebbelsem stanu wojennego, a przypomnę, że przed kilkunastu laty on pozwał, ja go też tak nazywałem oczywiście, ale profesor Richard Bender też go tak publicznie nazwał i jego Urban pozwał do sądu i po trwającym blisko 10 lat w procesie, po przejściu przez wszystkie instancje, Sąd Najwyższy Rzeczypospolitej Polskiej uznał, że jest uprawnione, usankcjonował, że jest uprawnione porównywanie Jerzego Urbana do Goebbelsa. Przypomnę, Józef Goebbels był hitlerowskim ministrem propagandy, był prawą ręką Hitlera. Popełnił razem z nim samobójstwo, wcześniej zastrzelił swoją żonę i pięcioro dzieci. I słynął z tego, że był kłamcą, manipulatorem i oszczercą. I to do niego można porównywać Jerzego Urbana. Oczywiście to jest człowiek pełen bezczelności i tupetu. Odrębna kwestia to jest gazeta, którą założył, tygodnik Nie. Otóż chciałem z całą odpowiedzialnością powiedzieć i ojcu, i słuchaczom Radia Maryja to, co mówię naszym studentom na wykładach. No, w końcu uczymy w Wyższej Szkole Mediów. Otóż nie ma w Stanach Zjednoczonych ani w Unii Europejskiej tego typu gazety, jak tygodnik Nie, która w sposób zupełnie bezkarny mogłaby opluwać, kłamać i wysyłać oszczerstwa pod adresem ludzi uczciwych. Chciałem powiedzieć, dlaczego nie ma. Dlatego, że w Stanach Zjednoczonych jest absolutna wolność słowa. Można mówić i pisać wszystko, ale ponosi się odpowiedzialność za to, co się mówi. Więc jeżeli ktoś, tak jak Urban, by napisał jakiś taki artykuł na mój temat, na temat ludzi, którzy siedzieli w więzieniu, na temat jakiegoś księdza na przykład, to w ciągu kilku miesięcy, nawet w ciągu kilku tygodni, ten, który zostałby opluty i opisany w takiej gazecie, pozwałby taką gazetę do sądu i by musiał zapłacić taką grzywnę, że przestałoby to się w ogóle opłacać wydawać. Natomiast w Polsce, w III RP, coś takiego jest możliwe.
Panie profesorze, to jest możliwe w Polsce, to jest możliwe także dzisiaj niestety w coraz większej ilości krajów. Ja już nie mówię o Wietnamie, wiemy o potężnych zmaganiach chrześcijan, kościoła katolickiego, w szczególności w Wietnamie z władzami tego kraju i o tym, że kościół pozbawiany jest wszelkich praw do budynków, do gruntów, do świątyń, które są. To możliwe jest także w Wielkiej Brytanii, bo przypomnijmy, panie profesorze, nie wiem, czy pan wie, że Brytyjska Izba Lordów wznowiła w tym tygodniu dyskusję nad absurdalnym prawem, które w imię walki z dyskryminacją w miejscu pracy nałoży na Kościół katolicki obowiązki m.in. przyjmowania do kapłaństwa czynnych homoseksualistów kobiet i żonatych mężczyzn. To Brytyjska Izba Lordów będzie mówiła, kto ma być kapłanem w Kościele katolickim. W Wielkiej Brytanii oczywiście. Więc, panie profesorze, jeszcze jedna informacja. Otóż prokuratura w Udine uznała, że ani Beppino Englaro, ojciec Elwany Englaro, który zdecydował o pozbawieniu kobiety pokarmu i napojów, mówiliśmy o tym szeroko, ani osoby mu w tym pomagające nie są odpowiedzialni za śmierć kobiety. A więc to, że kogoś zagłodzono, to nie ponosi się odpowiedzialności za to, że kogoś zagłodzono. Z kolei, kiedy przeglądamy portale internetowe, widzimy, jak ośmieszana w Polsce jest wizyta duszpasterska poprzez różnego rodzaju karykatury, komentarze internetowe, różnego rodzaju posty itd., itd. Panie profesorze, nagonka na Kościół katolicki jest ogromna. Z czego to wynika?
Myślę, że ojciec jako redemptorysta, jako duchowny jest do tego przyzwyczajony. Powiem tak, jako historyk. Nagonka na Kościół katolicki nie jest niczym nowym od setek, a właściwie od tysięcy lat. Prześladowania chrześcijan właściwie trwają nieprzerwanie od 2000 lat. Mamy do czynienia ewidentnie z jakąś taką nową falą walki z Kościołem katolickim. Ona jest wielokrotniona oczywiście przez to, że mamy dzisiaj w XXI roku, w XXI wieku media i one szczegółowo informują o wszystkim tym, co się dzieje na świecie. Przecież wyprawa Kara Mustafy pod Wiedeń w 1883 roku to nie była wyprawa pod Wiedeń, tak jak się wszyscy na ogół uczą, tylko plany Kara Mustafy sięgały, że po zdobyciu Wiednia doliną Dunaju i przez Alpy dojdzie do Rzymu i na świątyni szatana, czyli na bazylice świętego Piotra zrzuci krzyż i powiesi półksiężyc islamski. To są sprawy, o których można mówić i mówimy o tym na wykładach dla naszych studentów. Natomiast jeśli idzie o Jerzego Urbana, chciałbym zwrócić na jeden bardzo ważny fakt. Otóż to, co się dzieje, to jest ewidentnie używanie nie tylko wolności słowa, ale w ogóle wolności. Kto skorzystał po 1989 roku po rozmowach Okrągłego Stołu, to osoba Jerzego Urbana narzuca się po prostu jako symbol, bo poza wszystkimi ohydnymi rzeczami, które pisze, to on jest człowiekiem niesłychanie zamożnym i trzeba to powiedzieć w prozy, tak że na 20 tysięcy, które on ma do zapłacenia, czy zapłacił nawet, to są dla niego jakieś groszowe sprawy. Natomiast niepokoi, że sprawą Jerzego Urbana i stanął w jego obronie, stanął Trybunał w Strasburgu. Ten sam Trybunał, który przed paroma tygodniami zajmował się sprawą krzyża w jednej ze szkół północnych Włoszech i uznał, że ten krzyż tam nie powinien wisieć. Otóż to budzi bardzo duży niepokój, że można Ojca Świętego Jana Pawła II nazwać Breżniewem Watykanu i to budzi niepokój i właśnie to budzi niepokój Trybunału w Strasburgu. Chcę przypomnieć, że Leonid Breżniew był zbrodniarzem komunistycznym dyktatorem Związku Sowieckiego, marszałkiem sowieckim, który stał na czele ogromnego imperium, które było nazywane Imperium Zła. To w tym imperium były obozy koncentracyjne, osławiona sieć gułagów, to w tym imperium ginęli Polacy i w okresie rządów Brzeźniewa, prawie 20 lat, to imperium doszło do apogeum swojej potęgi i groziło światu atomową zagładą i trzecią wojną światową. I już tylko to, że można było Polaka, składając nawet, że papieża, tylko Polaka porównać do Brzeźniewa, już to wykonanie Urbana jest czymś ohydnym, strasznym i godnym ukarania, bardzo surowym wyrokiem, ale Trybunał w Strasburgu wreszcie staje w jego obronie. I chciałem jeszcze jedną rzecz powiedzieć, szczególnie dla naszych słuchaczy, i dla naszych studentów, i proszę, żeby Państwo to zapisali, bo to czasami warto zwrócić uwagę na taką ważną definicję. Oto mamy bardzo często, Urban twierdzi, że pisze prawdę i wielu kłamców o oczach krzywoprzysięzców, a w mojej subiektywnej ocenie Urban jest nie tylko gedensem stanu wojennego, ale ma oczy krzywoprzysięzcy i niech Jerzy Urban spróbuje pozwać mnie do sądu i ja to przed sądem udowodnię, że w moim przekonaniu Jerzy Urban ma oczy krzywoprzysięzcy, ale chciałem powiedzieć coś innego. Proszę napisać taką definicję. Pół prawdy równa się zawsze całe kłamstwo. Autorem tej definicji, która mówi pół prawdy równa się zawsze całe kłamstwo, był wybitny uczony, laureat Nagrody Nobla Albert Einstein. To on, opluwany przez ministra Goebbelsa w hitlerowskich Niemczech, napisał o jego publikacjach, o publikacjach Goebbelsa, że pół prawdy równa się zawsze całe kłamstwo. Myślę, że to ma także odniesienie do wszystkich publikacji w tygodniku Nie, podkreślam, do wszystkich publikacji w tygodniku Nie oraz w innych mediach w Polsce bardzo często niestety to da się zastosować tą definicję.
Do tego wszystkiego, gdybyśmy jeszcze dodali, panie profesorze, bo pan mieszka w Warszawie, akcję oczyszczania miasta z przydrożnych krzyży, o której szeroko informowaliśmy na antenie Radia Maryja, w telewizji Trwam była specjalna interwencja w tej sprawie Warszawy, w której rządzi pani Hanna Gronkiewicz-Waltz, która jawnie przyznaje się do katolicyzmu, do tego, że jest w kościele katolickim, a jednak tego typu działania mają miejsce pod jej rządami. Nie mówię, że ona, bo tego nie wiem, ale pod jej rządami.
Niewątpliwie ona jako prezydent dostępny ponosi odpowiedzialność za to, że w przeciągu trzech dni, a właściwie w przeciągu trzech nocy, bo to było robione pod osłoną nocy po ciemku, po kryjomu, przyjeżdżali śmieciarze, samochody śmieciarki i likwidowały, wrzucały na te ciężarówki ze śmieciami krzyże, które stawiali ludzie w bardzo emocjonalnej sytuacji, bo to byli ci, którzy stracili kogoś bliskiego w wypadku samochodowym. Otóż ja chciałem powiedzieć, to wszystko było pod pretekstem, że dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym, bo te krzyże stały przy Bistrostradzie, na trasie Mazielkowskiej, no, na tych głównych ulicach przejazdowych. Dokładnie, to, proszę Państwa, to ojciec mnie tak zasugerował, to nie były żadne krzyże, tylko to były malutkie krzyżyki, one miały 20-30 cm, to nie były jakieś krzyże przydrożne, prawda? I ktoś tam po prostu wstrząśnięty śmiercią kogoś bliskiego, czy najbliższego, nawet stawiał krzyż albo znicz i to rzekomo było szkodliwe. Otóż, proszę Państwa, w tym mieście, w Warszawie, jest co robić. Jest po prostu w tej chwili zabalone śniegiem. Dziury w jezdni, dziury w chodnikach, nieświecące się latarnie, rozdeptane trawniki, a miasto zajmuje się akurat krzyżami. To nie jest przypadek.
I zajmuje się tym pod osłoną nocy.
Tak, pod osłoną nocy.
Panie profesorze, sekwencja tych wszystkich zdarzeń, ta cała układanka, którą próbujemy tutaj wydobyć, no chyba musi nas zmusić do myślenia i do działania.
Ja powiem tak, tu jest jakiś wspólny mianownik